tak, proszę Państwa, robimy radio. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet, Poranek Wnet, Radio w Budowie. Dzisiaj eksperyment. Mamy dwa studia. Studio numer jeden w budynku Pasty na 5. piętrze w Warszawie i studio dwa, w którym jest Antoni Opaliński. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy na ulicy Mostowej, jesteśmy na 5. piętrze Instytutu Zachodniego. Patrzymy w tej chwili na panoramę powstającego dzisiaj sobie tutaj rano Poznania. Witamy serdecznie.
Powstanie w Poznaniu rozpoczyna się za chwilę. Powstanie słońce w Warszawie i w Krakowie wnet. Słońce wzejdzie w Warszawie, w Krakowie o godzinie 7.14, a w Warszawie nastąpi to 5 minut później. Informacji na temat słońca w Poznaniu, tutaj w studio w Warszawie nie ma. W Krakowie i Warszawie słonecznie, w obu stolicach nie powinno padać. Temperatura odczuwalna w Krakowie minus 9 stopni Celsjusza, w Warszawie minus 14, w Poznaniu minus 9 i trochę chmur. Czy ten chłód poznański potwierdzasz?
Zupełnie nie potwierdzam chłodu. Widzę, że gdzieś tam już zarysy wschodu słońca widać. Niebo jest trochę zachmurzone, ale nie za bardzo. Myślę, że będzie dzisiaj w Poznaniu ładny dzień. A chłód jak w całej Polsce.
Antoni Opaliński był wczoraj na premierze filmu Jolanty Hajdasz. Tytuł filmu Powrót. Jak wypadła premiera?
Premiera filmu Powrót wypadła niezwykle okazale. Był w zabytkowym kinie Apollo w centrum Poznania. Sala była pełna. Film był niezwykle wzruszający, można powiedzieć poruszający. Poczuliśmy się uczestnikami żywej historii. A pani Jolanta Hajdasz jest zresztą dzisiaj z nami w naszym studiu.
Dzień dobry, Jolu.
Chciałam powiedzieć, że w Poznaniu jest minus 3 rano stopnie. Uzupełniając te pogodowe informacje.
My podajemy oryginalnie temperaturę odczuwalną, a nie taką, która jest na termometrach, bo poza termometrem i słupkiem rtęci jest jeszcze wiatr chłodny, który wieje i to czyni, że nawet minus 3 może stać się temperaturą odczuwalną. Minus 9 stopni, Jolu, jak się czujesz po wczorajszej premierze? Czy wypadła tak, jak oczekiwałaś, czy może przerosła twoje oczekiwania?
Ja jestem bardzo poruszona i nawet nie potrafię tak jakoś dowcipnie tego po prostu opowiedzieć, bo po prostu zaraz mi się cisną takie bardzo poważne i rzeczy na usta. To jest jednak kilka lat pracy i ogromna potem satysfakcja, jeśli no sala chce oglądać, bo najpierw pierwsze dla mnie poruszenie było wtedy, kiedy zaczęliśmy rozprowadzać te bezpłatne wejściówki, po tym jak zdecydowaliśmy się wynająć to kino, które liczy około 400 osób. I sobie myślałam, jak to zapełnić, kto tam przyjdzie na ten film. Po czym się okazało, że tak błyskawicznie się rozeszły te wejściówki, że przez ostatni tydzień nic innego nie robiłam, tylko odpowiadałam na pytania wszystkim możliwym znajomym i znajomym znajomych i ludzi z różnych stron, gdzieś tam dopytujących, że nie ma, że naprawdę już nie mamy tych wejściówek. I także bardzo, bardzo to cieszyło, że temat po prostu na tyle interesuje ludzi, że chcą na ten temat oglądać film, który zresztą jest numerem 3 w tym dorobku moim, w stosunkowo przecież krótkim czasie.
Cieszę się za ten odbiór. Za chwilę rozmowa Antoniego Opalińskiego z Jolantą Hajdasz. Ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, w dwóch stolicach nadajemy, w dwóch stolicach teraz jesteśmy, w stolicy Rzeczpospolitej w Warszawie i w stolicy Wielkopolski Poznaniu. Na zegarach godzina 8.13, a imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej i Fryderyk. I na chwilę przenosimy się do trzeciej stolicy. Na lotnisku w Kijowie jest Mariusz Pilis. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A Mariusz Pilis jest na lotnisku w Kijowie, bo wraca z Rzymu, a w Rzymie był w Watykanie, bo tam film Mariusza Pilisa prawie dostał Oscara, czyli został uznany za najlepszy film o tematyce wiary.
posłużyłbym się tutaj rzeczywiście też tym już utartym sloganem, prawie robi wielką różnicę. Wygrał film włoski. Wygrał film włoski Chleb z nieba. Bardzo dobra produkcja fabularna. Nasz dokument, mój i Darka Walusiaka, bo realizowaliśmy go razem. Wydaje się, że jest to drugi. W każdym razie część jury wyraziła dość duże zdziwienie, że nie wygraliśmy tego festiwalu rzeczywiście, że nie dostaliśmy tej głównej nagrody. Film jest uznany za absolutnie porażający. To jest niesłychane wyróżnienie. W ogóle to, że jest w tym roku w pierwszej trójce najlepszych filmów o tematyce dobra, o tematyce katolickiej, to jest dla nas już bardzo duże wyróżnienie. No niemniej jednak nie wracam z nagrodą. Wracam wyłącznie z dobrym wrażeniem tego wszystkiego, co działo się wczoraj w Rzymie. Piękny festiwal, piękna uroczystość, wspaniali goście. No jestem pod dużym wrażeniem, ale bez nagrody.
Sam pobyt, to wszystko się działo gdzie? W auli Świętego Pawła?
Nie, to wszystko się działo na Zatybrzu. Okazuje się, że przeniesiono ten festiwal do jednego z pałaców w Rzymie i rzeczywiście w przepięknych renesansowych wnętrzach olbrzymiej posiadłości w centrum Rzymu, blisko, zaraz właściwie przy hiszpańskich schodach, bo ja też Rzymu nie znam za dobrze, byłem tam drugi raz w życiu, więc tyle mogę o tym miejscu powiedzieć. No w każdym razie niesłychanie impresyjne i takie, jak sobie można wyobrazić, jeżeli chodzi o stolicę Włoch, czyli pełne uroku, wielowiekowej tajemnicy, no a przy okazji, tak jak mówię, z wspaniałą uroczystością i wspaniałymi ludźmi.
Jeśli możesz jeszcze raz krótko powiedz, czego dotyczy twój film?
Film jest opowieścią o cudach różańcowych z perspektywy współczesnej. To jest próba ogarnięcia takiego zjawiska, które nazywam modlitwą i czynem, kiedy poprzez modlitwę, a nie agresję, ludzie są w stanie się łączyć, są w stanie się jednoczyć i poprzez tą modlitwę zmieniać rzeczywistość wokół siebie, włącznie ze zmianami politycznymi. I to są te rzeczy, które staraliśmy się opowiedzieć na przestrzeni właściwie czterech kontynentów, ale też i przy okazji w 90-kilkuminutowym filmie. Historie rzeczywiście są bardzo mocne. Wszyscy mówią, że tak, to jest to kino. Niektórzy twierdzą, że być może nawet i bardzo radykalne i ortodoksyjne w jakby swoim spojrzeniu na kwestię wiary, na modlitwę różańcową, na to, czym jest różaniec. Ale naprawdę mam wrażenie, że udało nam się zrobić film, który rzeczywiście porusza. No, choćby sam fakt, mówię, tego, że dostaliśmy się do grona trzech najlepiej, najwyżej ocenianych filmów w tym roku na świecie, no, spośród prawie tysiąca z tego, co zdążyłem się tam dowiedzieć. No więc to jest też jakieś świadectwo tego, jak ten film oddziałuje. Mam wrażenie też, że przy okazji tego festiwalu on dostaje drugie życie. Dostałem informację też wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat dystrybucji w ogóle tego filmu w całej Ameryce Łacińskiej. Tam jest bardzo duże poruszenie, jeżeli o to chodzi, więc trzeba trzymać kciuki.
Trzymamy kciuki za to, żeby twój film obejrzeli mieszkańcy Ameryki Południowej, ale mamy nadzieję, że uda nam się ten film wspólnie z Mariuszem Pilisem pokazać i w Warszawie, i w Krakowie, bo to jest Radio Dwóch Stolic, a może nawet i Jolanta Hajda pomoże nam i pokażemy ten film w Poznaniu. Mariusz, bardzo serdecznie dziękuję za to, że odebrałeś telefon lecąc z Rzymu przez Kijów do Wilna, gdzie w Wilnie Mariusz Pilis tworzy oddział Telewizji Polskiej, a to są prace bardzo intensywne.
Tak, bardzo ja dziękuję z kolei za zaproszenie do tej rozmowy, za możliwość goszczenia u was na antenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia następnym razem.
Bardzo dziękuję. A teraz z Kijowa przez Warszawę przenosimy się do Poznania.
Witamy w Poznaniu. W takim razie jeszcze raz w naszym studiu powtórzę pani Jolanta Hajdasz, dziennikarz, filmowiec, szef Centrum Monitoringu Wolności Prasy i autorka trylogii filmowej o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Z nami jest też pani poseł Lidia Burzyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Pani poseł jest posłem Prawa i Sprawiedliwości z Częstochowy, ale spotkaliśmy się wczoraj na premierze, po premierze filmu Jolanty Hajdasz. Sprawa też ma związek oczywiście z arcybiskupem Antonim Baraniakiem. Zaraz do tego wrócimy. Ale teraz porozmawiajmy o samym filmie. Co chciałaś opowiedzieć, realizując trzecią część tej trylogii?
Chciałam pokazać, że arcybiskup Antoni Baraniak zasługuje na proces beatyfikacyjny. Pojawiały się oczywiście już takie głosy wcześniej, bo po drugim moim filmie rozpoczęła się zbiórka podpisów w tej sprawie do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i rok temu złożyłam ponad 10 tysięcy takich podpisów zebranych wśród widzów tego filmu drugiego, Żołnierz Niezłomny Kościoła, w różnych częściach Polski. Ale jeszcze to wszystko trwa, jeszcze to nie jest sprawa zamknięta. Więc ten film też chciałam, żeby pokazał taką bardziej wielowymiarową postać, bo przywracamy pamięć o arcybiskupie Baraniaku poprzez to, że pokazujemy, jak wielkie było znaczenie jego postawy w więzieniu w latach 50., kiedy on jako sekretarz prymasa Wyszyńskiego był aresztowany, torturowany i bardzo brutalnie przesłuchiwany po to, by stał się świadkiem w procesie pokazowym prymasa, jaki chciano zorganizować w latach 50. Dzięki jego postawie to się nie udało. Ale gdybyśmy go sprowadzili i jego zasługi tylko właśnie do tego bohaterstwa z tamtego czasu, to w mojej ocenie jest to trochę za mało. Chciałam pokazać, jak oddziaływał na ludzi sobie współczesnych, co tak naprawdę było treścią jego życia. Przede wszystkim właśnie pomoc dzieciom, młodzieży, bycie z nimi, bycie takim wychowawcą, co oczywiście bardzo trudno było realizować, kiedy się było metropolitą poznańskim, bo on 20 lat tę funkcję pełnił, a mimo to właśnie tak się starał na ludzi oddziaływać, znajdować czas dla tych najmłodszych i dla mnie to jest fenomen i to chciałam pokazać w filmie.
Pokazujesz też taki obraz człowieka, który jest zawsze w cieniu, o którego męczeństwie właściwie nikt nie wie.
Dokładnie. On zawsze był takim bohaterem drugiego planu. Nawet nie zostawił specjalnie wspomnień ze swojego życia, które by opisywały ten właśnie najbardziej heroiczny czas jego działalności. Działał jakby w ukryciu i ja byłam zupełnie zaskoczona przed laty, kiedy kardynał Gulbinowicz powiedział, że to była ta wielka trójka Wyszyński, Wojtyła i Baraniak. Wtedy, kiedy oni byli po prostu, jakby powiedzmy tak współcześnie rozdającymi karty w episkopacie. To może niedobre słowo, takie trywialne, ale chodzi o to, że na nich się patrzyło. Co oni powiedzą, jak zareagują. Oczywiście mówię o latach jeszcze zanim został Karol Wojtyła papieżem. Natomiast po prostu mówiono o tej trójce. No przecież myśmy nie wiedzieli w ogóle, że taki arcybiskup Baraniak coś robił i że prawie że istniał, więc myślę, że to właśnie to jest taki człowiek cienia, drugiego planu, który zawsze pomagał, bo zawsze najważniejszy był prymas Wyszyński dla niego.
Są te zdjęcia z pobytu naszych biskupów na Vaticanum Secundum. Czy ci wszyscy biskupi świata tam zgromadzeni zdawali sobie sprawę, że ten hierarcha, który obok nich przechodzi, ten skromny, szczupły człowiek, to jest człowiek, który przeszedł przez tortury, przez prawdziwe więzienie?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że nie. On nigdy się z tym nie afiszował, nigdy o tym nie opowiadał. To znaczy na pewno wiedza była, że był w więzieniu i na pewno otaczał go taki trochę właśnie taka aura jakiegoś rodzaju męczennika, ale to się w mojej ocenie na nic jakiegoś specjalnego nie przekładało. Nie ma po tym jakichś wielkich śladów. I myślę, że zresztą właśnie on przez to, że nigdy nie opowiadał, nigdy się nie zwierzał, to nawet ludzie z nim obcujący na co dzień po prostu nie potrafią nic na ten temat powiedzieć, nic nie wiedzieli. Więc myślę, że czy w czasie Soboru Watykańskiego w jakiś sposób akurat był w tym wyróżniony. Jedna rzecz na pewno, mianowicie on razem z kardynałem z Czech, Tomasikiem, doprowadził do zorganizowania takiej wystawy o milczącym kościele na wschodzie i ta wystawa się po prostu pokazująca realia Kościoła właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej była zorganizowana wówczas, ale też nie potrafię powiedzieć na jej temat nic więcej w tej chwili. Warto by pewnie do tego wątku też wrócić i zobaczyć, w jaki sposób oni ten milczący Kościół po prostu chcieli reprezentować.
No właśnie, ten wątek Czechów, czeskich księży w życiu arcybiskupa Baraniaka pojawia się też w filmie.
Tak, bo to też było wielkie jego bohaterstwo, że Kościół w Czechach przez lata w ogóle nie mógł swobodnie działać. Nagrywałam rozmowę jeszcze ze świętej pamięci kardynałem Fürkelem, który po prostu był kapłanem w tych latach w Czechach i opowiadał mi, że przez ponad 10 lat on był zwykłym robotnikiem, pracował w fabryce, mył okna na przykład wystawowe. Nie mógł się w ogóle przyznać, że jest księdzem, no bo po prostu nie było wolno. I święcenia kapłańskie odbywały się w ogóle w ukryciu. I właśnie też w ogóle było ciężko znaleźć kraj i kapłanów, arcybiskupów, którzy chcieli się tego podjąć, bo inwigilacja była tak powszechna, że nawet podobno właśnie opowiadała siostra, która była potem wstąpiła do zakonu, kiedy w Poznaniu w sposób absolutnie tajny w Karmelu arcybiskup Baraniak udzielał święceń kapłańskich księżom z Czech, to były lata 60. No to ta siostra mówiła, że podobno nawet prymas Wyszyński tym księżom, jak się zwrócili do niego, żeby o te święcenia mówił, że nie, bo mówi jeszcze się nie zdąży zakończyć ta uroczystość, już będzie donos i po prostu aresztują i was, i mnie. Taką miał świadomość inwigilacji. A Poznań był łatwiejszy do ukrycia przez to, że tutaj było tak wielu w określonych czy okresach obcokrajowców ze względu na targi poznańskie. I oni przyjeżdżali, ci księża czescy, do Poznania właśnie jako uczestnicy targów i wtedy i w Karmelu odbywały się te święcenia skumulowane jednego dnia diakonatu, później kolejne. No i potem nawet, no bardzo to jest też ciekawe, w filmie nie wszystko można pokazać, jak się komunikowali, jakie kartki wysyłali, z jakich miast, żeby daty sobie przekazać, bo to właśnie z Torunia, specjalna kartka bez nic, ale po prostu z piernikami toruńskimi na widokówce, więc musiała być, żeby oni wiedzieli, kiedy i gdzie mają się stawić i się to wszystko udało. Wielka sprawa, no bo gdyby się to wydało, to aresztowaliby arcybiskupa Baraniaka, też tak jak tych księży, a on wiedział przecież, czym grozi, czym jest komunistyczne więzienie.
Arcybiskup wybaczył swoim oprawcom, ale niezależnie od tego wolna Polska powinna chyba o jakiejś odpowiedzialności mówić. Ta sprawa tego śledztwa IPN-owskiego, umorzonego w 2010, wznowionego w 2017, co się takiego wydarzyło? Dlaczego wtedy umorzono i dlaczego później wznowiono?
W książce, którą wydałam razem z filmem, który wczoraj oglądaliśmy, czyli w tym filmem Powrót, publikuję dokument, na podstawie którego wznowiono to śledztwo, bo jest tam akapit właśnie, w którym powołuje się prokurator na film Żołnierz niezłomny Kościoła, na nowe okoliczności w sprawie ujawnione właśnie w tym filmie. I czekamy na rezultaty tego śledztwa. Powiem szczerze, nie spodziewam się jakichś wielkich sensacji. Minęło już tyle lat. Oprawcy arcybiskupa Baraniaka zapewne już nie żyją. Żyli jeszcze wtedy, kiedy byli przesłuchiwani w tym pierwszym śledztwie, czyli w latach 2005-2006, ale wówczas nikomu z nich nie postawiono żadnego zarzutu. Co było mojej ocenie, i mówię to od początku, kiedy zajmuję się tą historią, wielkim błędem, wielką niesprawiedliwością. Natomiast dzisiaj chodzi o taką trochę moralny wydźwięk takiego prześladowania, bo umarzano je z takiego powodu, że brak dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne, a to jest po prostu nieprawda. W odniesieniu do arcybiskupa Baraniaka miało miejsce ogromne prześladowanie i warto, żeby także śledczy to po prostu potwierdzili.
Był jednak przede wszystkim duszpasterzem. Jaki to był człowiek, jeśli chodzi o człowiek, kapłan? Co wiadomo o tym jego takim życiu codziennym, codziennej posłudze? Po tych trzech filmach to możesz o tym powiedzieć.
Nigdy go nie spotkałam, nigdy go nie poznałam, więc wszystko to opieram na relacjach świadków. Dysponuję w tej chwili ponad 40 takimi relacjami świadków jego życia i działalności. Człowiek dobry, skromny, cichy, pokorny, wierny do końca. to są te przymiotniki, którymi niezależnie od tego, czy mówią biskupi, czy szeregowi mieszkańcy małej wioski Rościnno, pojawiają się właśnie te określenia. Cichy, skromny, pokorny, zawsze uśmiechnięty i zawsze dobry i serdeczny.
W studio w Poznaniu jest Antoni Opaliński i Jolanta Hajdasz. Na zegarze jest godzina 7:29. Słuchają Państwo Poranka Wnet, Radia Dwóch Stolic w trzech, a może nawet czterech stolicach, o czym Państwo za chwilę się przekonają.